Chwała niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Tak mi się dobrze u Was usługuje, że znowu przyjechałem. Chciałbym podziękować Wam za modlitwy, za nas. Wierzę, że wielu z Was pamiętało o 9 listopadzie, kiedy nagrywaliśmy nabożeństwo do radia, Polskiego Radia BIS. 14 grudnia to nabożeństwo będzie transmitowane o 8 rano. Nie wiem, jak Wy tu odbieracie w Bielsku, na jakich falach. Dobrze odbieracie. Cieszę się, że dobrze odbieracie. Przekazuję Wam pozdrowienia od zboru z Ustronia. To są świeże pozdrowienia z Storku. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, dzisiaj i chyba 10 jeszcze tutaj mam być, grudnia, aby zakończyć temat, który rozpoczęliśmy, temat taki trudny i niewdzięczny. Pamiętacie, rozpoczynaliśmy od 5 Księgi Mojżeszowej, 18 rozdziału i dzieliliśmy sobie te różnego rodzaju praktyki okultystyczne. Pozostało mi troszeczkę wspomnieć na temat tego działu, jakim jest kwestia uzdrowienia. I dzisiaj chciałbym na ten temat mówić. My wiemy, że Bożą intencją, kiedy Bóg stworzył człowieka, było, aby człowiek był cały czas przez Boga błogosławiony i pełen Bożej chwały. Kiedy człowiek stał się nieposłusznym, kiedy przez nieposłuszeństwo zbuntował się przeciw Bogu, ściągnął na siebie przekleństwo i ściągnął na siebie także między innymi chorobę. Choroby, przekleństwo, zniewolenia, to jest wszystko owoc, efekt buntu, nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga. Pamiętacie, Bóg powiedział do Adama: przeklęta będzie ziemia z powodu ciebie. Człowiek, ziemia, która miała przynosić błogosławieństwo, zaczęła rodzić osty, stała się trudna w uprawianiu, przyszedł mozu i trud. I wiemy, że w Jezusie Chrystusie zbawienie dotyczy także uzdrowienia. Jezus Chrystus umarł za grzechy nasze, ale Jezus Chrystus także poniósł na krzyż, na swoim ciele nasze choroby i niemoce. O tym nam mówi Biblia, o tym nam mówi prorok Izajasz w 53 rozdziale. I wierzę, że także dzisiejszego wieczoru coś z Bożej mocy będziemy mogli doświadczyć. Dlatego, że tak jak już słyszeliśmy, Jezus jest pośród nas. Przyszliśmy, aby Go uczcić. Przyszliśmy, wierzę, wiele serc na to miejsce przyszło jako spragniona, bezwodna, sucha ziemia. Spragniona Boga. I wierzę, że Boga żywego dzisiaj będziemy doświadczać. Moi drodzy, już w Starym Testamencie, w Księdze Hioba, w 2 rozdziale, czytamy takie mocne słowa. Właściwie są to słowa szatana skierowane do Boga. I tutaj w 4 wierszu 2 rozdziału Księgi Hioba jest napisane tak. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Oto szatan już zabrał Hiobowi dzieci, zabrał mu majątek, dotknął go bardzo, ale w tym wszystkim Hiob pozostał wierny Bogu i nadal czcił Boga. Nie wiem, ilu z nas wytrwałoby i pozostałoby przy Bogu. O majątku to nie jest nic takiego może. W każdym razie nie jest to najważniejsze, prawda? Ale stracił dzieci. I wielbił Boga. I szatan znowu zjawił się przed Bogiem, a Pan Bóg mówi, widziałeś mojego sługę Hioba? Czy widziałeś, że pozostał mi wierny? I wtedy szatan właśnie wypowiada te słowa. Skóra za skórę. Człowiek jest w stanie oddać za swoje uzdrowienie, za swoje życie, jest w stanie oddać wszystko. Moi drodzy, i Pan Bóg pozwolił szatanowi dotknąć ciała Hioba. Ta próba trwała parę miesięcy. Pamiętacie, co mówiła żona Hioba? Przeklnij Boga i umrzyj. Ta, która miała być pomocą, ta, która była blisko Niego, zamiast dać Mu wsparcie, dała Mu taką radę, taką złą radę. Przeklnij Boga i umrzyj. I niech się już to wszystko skończy. I czytając tą księgę Hioba, widzimy, jak Hiob nie może sobie z tą sytuacją poradzić, jak jej nie rozumie. Nie rozumie, dlaczego go to spotyka. I bracia i siostry, jest tak, że my często nie rozumiemy, dlaczego nas pewne rzeczy spotykają. Nie znajdujemy odpowiedzi. Przynajmniej nie znajdujemy zadowalających odpowiedzi. Chcielibyśmy się buntować. Chcielibyśmy narzekać. Chcielibyśmy w jakiś sposób pomóc sobie i nie znajdujemy odpowiedzi, dlaczego Pan Bóg do czegoś takiego dopuścił. Moi drodzy, pamiętacie, co Hiob mówi na końcu tej próby i tego doświadczenia? Kiedy on przez to przechodzi zwycięsko, kiedy nie postępuje według tej rady swojej żony, kiedy nawet ci jego przyjaciele tak naprawdę okazują się niedobrymi przyjaciółmi, Hiob pozostaje wierny Bogu. Hiob broni swojej przyjaźni z Bogiem. I tam jest powiedziane, że na końcu Hiob mówi, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Ciebie. To cierpienie i wytrwałość w cierpieniu Hioba Bóg obrócił w jeszcze większe błogosławieństwo. I poznanie i zrozumienie Boga dla Hioba stało się tak jak pomiędzy słyszeniem a widzeniem. Miał więcej. Jak mówię, nie rozumiemy czasami, czemu pewne rzeczy nas spotykają. I czasami musimy pozostać tego, czego Bóg od nas oczekuje, to pozostać wiernymi. Nie za wszelką cenę jakby szukać uzdrowienia. A szczególnie w tym, co próbuje nam świat oferować, Bóg tego świata poprzez różnego rodzaju rzeczy, praktyki, o których wspomnimy. Pamiętamy takie dziwne miejsca w Słowie Bożym. W Ewangelii Jana, pamiętacie, w 9 rozdziale jest opisana historia człowieka ślepego od urodzenia. I uczniowie z Panem Jezusem idą i napotykają tego człowieka i mówią, kto zgrzeszył? Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się ślepym narodził? No ja się zastanawiam, jak on mógł zgrzeszyć, jeśli się jeszcze nie narodził. I oni zadali takie pytanie, kto zgrzeszył? Znaczy my od razu upatrujemy, jak ktoś jest chory, to kara Boża. I od razu dopatrujemy się jakiejś kary, sądu i grzechu. A Pan Jezus mówi, nie, nic z tych rzeczy. On się ślepym narodził, aby na nim objawiły się Boże dzieła. Moi drodzy, są zaskakujące sytuacje w Biblii. Łazarz umiera. Siostry idą, posyłają do Jezusa, twój przyjaciel umiera, przyjdź, uzdrów go. A Jezus nie przychodzi. Przynajmniej nie przychodzi w tym czasie, w jakim one by sobie życzyły. Popatrzcie, spotykają nas różne sytuacje. Sytuacja Hioba, która dla niego, jak ją przeżywał, była zupełnie niezrozumiała. Dziecko, które rodzi się ślepe i nie wie, o co chodzi, dlaczego tak się stało. Przyjaciel Jezusa umiera, potrzebuje Jezusa i Jezus nie przychodzi i w końcu śmierć następuje. A Jezus mówi do swoich uczniów, dobrze, że mnie tam nie było. Dobrze, że mnie tam nie było. Jak tu zrozumieć Boga? Ale kiedy idziemy do końca tej sytuacji, widzimy moc Pana objawiającą się w życiu człowieka. I ślepy od urodzenia widzi, i Łazarz wstaje z grobu na oczach ludzi i objawia się potężna moc Boża przez Jezusa Chrystusa. Aby zbudować naszą wiarę, że On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I że są sytuacje, które mają sprawić, aby Bóg mógł zamanifestować swoją moc i objawić swoją chwałę po to, aby inni w Niego uwierzyli. Czasami lepiej nie sprzeczać się z Bogiem. Czasami lepiej zastanowić się, co Bóg chce przez to uczynić, powiedzieć. Moi drodzy, te dwa cuda, ślepo narodzony, który został uzdrowiony i Łazarz wskrzeszony, spowodowały, że kiedy Jezus po tych cudach wjeżdżał do Jerozolimy, Jerozolima wyszła mu naprzeciw, wołając Hosanna synowi Dawidowemu. I palmy i szaty kładli pod stopy, czy pod kopyta tego osiołka, na którym Jezus jechał. Hosanna synowi Dawidowemu. Takie było poruszenie. A więc te dwa uzdrowienia, te dwa cuda były zaplanowane przez Boga, umieszczone w planie Bożym. Ja nie chcę powiedzieć, że każda choroba jest w planie Bożym zaplanowana. Nie, ja chcę powiedzieć, że są takie sytuacje, co do których nie znajdziemy odpowiedzi. Dlaczego tak jest? Dopiero końcówka czy koniec, wypełnienie, a są sytuacje, o których dopiero będziemy wiedzieć kiedyś w niebie, dlaczego tak było. Prawda? Czego Bóg od nas oczekuje? W tych trudnych, niewyjaśnionych, nie dających odpowiedzi sytuacjach oczekuje od nas zaufania, wiary, że pozostaniemy wierni przy Jego boku. A On to nagrodzi. A On taką postawę będzie błogosławił. Ale też wierzymy na podstawie Bożego Słowa, że Jezus przyszedł po to, aby zniszczyć wszelkie uczynki diabła i aby rozprawić się z wszelką chorobą i niemocą. I wierzymy, że Bóg ma dla nas uzdrowienie. Bo te dwa przykłady tylko w Ewangeliach jakby pokazują na coś innego. Coś, co było zaplanowane, aby Pan Jezus Chrystus był wywyższony, aby ludzie mogli rozpoznać w Nim Mesjasza. Ale kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, jak Jezus Chrystus uzdrawia co chwila ludzi z różnych niemocy, chorób, uwalnia opętanych. Moi drodzy, diabeł zaatakował Hioba. I Hiob jakby stracił wszelką nadzieję, że coś może jeszcze pójść lepiej. Ja próbuję często sobie wyobrazić to, co Hiob przeżywał. Nie wiem, czy ktoś z nas przechodził przez podobne doświadczenie. Tak tragiczne w swojej wymowie jak on. A jednak on w tej sytuacji pozostał wierny. Dyskutował z Bogiem. Rozmawiał z Bogiem. Dlaczego tak jest? Ja pozostałem Ci wierny i tak dalej. A dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego mnie ugodziłeś? Hiob wyraża swoje emocje, ale nie posuwa się daleko, za daleko. Mówi, przecież byliśmy przyjaciółmi. Nie rozumiem tego. Przyjaciele znali odpowiedź. Hiobie, Ty musiałeś zgrzeszyć. Nie ma innego wytłumaczenia. I dobili go. Dobili go. Hiobie, Ty musiałeś zgrzeszyć. Żadnej pociechy. Dlatego na koniec Pan Bóg mówi do nich, idźcie do Hioba, niech złoży za was ofiarę, bo inaczej będzie z wami krucho. Hiob rzeczywiście im przebaczył. Kiedy Pan go podniósł, Hiob im przebaczył, złożył i wtedy Pan go błogosławił. I dał mu jeszcze więcej wszystkiego. Pod każdym względem. Moi drodzy, Bóg jest Bogiem, który daje uzdrowienie dla swoich dzieci. W drugiej Księdze Królewskiej jest taka historia, wiecie, ja mam mówić o okultyzmie, nie? Ale ja celowo tak mówię, wiecie, bo ja już... Dobrze. Druga Księga Królewska. Czytamy w pierwszym rozdziale taką historię. Po śmierci Achaba odpadli Moabici od Izraela. Pewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii i zachorował. Wysłał przeto posłów, dając im polecenie: idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza Tiszbity: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich, czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan. Złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. Moi drodzy, człowiek, który znał Słowo Boże, człowiek, który należał do ludu Bożego i znał zakon, ten człowiek, kiedy zachorował, wysyła posłów do Belzebuba, Boga Bagna, Boga Much, bo tym był Belzebub. Wysyła tam do tych kapłanów tego Boga, aby poprzez wróżby powiedzieli mu, czy on z tej choroby wyjdzie. I kiedy mówimy o uzdrowieniach, za którymi nie stoi moc Boża, gdzie człowiek jest gotów oddać wszystko, aby tylko być uzdrowiony, to chcemy postawić to samo pytanie, które Bóg postawił przed Achazjaszem. Czy nie ma Boga? Boga jedynego, prawdziwego, który posłał swojego Syna, który ma moc uzdrowić nas z naszych chorób? Że musisz iść do wróżki, że musisz iść do czarownika, że musisz iść do zamawiacza, czy jakiegoś bioenergoterapeuty, czy akupunkturzysty, aby on ci pomógł? On znał Słowo. I Bóg powiedział, z tej choroby nie powstaniesz. Popatrzmy do wiersza 16 tego pierwszego rozdziału. I rzekł do niego, tak mówi Pan, za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu. Jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady, złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. Czasami wierzący ludzie, mam taką nadzieję, że czasami przez nieświadomość idą gdzieś do kogoś, jakiegoś uzdrowiciela, aby mu pomógł. Bo tak bardzo chcemy być uzdrowieni. I w tym nie ma nic złego, że chcemy być uzdrowieni. Ale ważne jest, do jakiego źródła idziemy po uzdrowienie. Od kogo oczekujemy uzdrowienia? Ja nie zapomnę, jak moja kuzynka chorowała na nowotwora. I kiedy ją odwiedzałem tutaj w Bielsku, zacząłem jej świadczyć o Panu Jezusie. Dzieliłem się Ewangelią. Ona była gotowa uwierzyć we wszystko, bo ona umierała. Przerzuty były z jednego miejsca na drugie. Ale ja nie wiedziałem, że w tym czasie, kiedy ona modliła się i wzywała imienia Jezus. W tym samym czasie ona uprawiała już od roku czasu zupełnie inną metodę leczenia. Na kasetach miała to nagrane, aby poprzez pewną jakby sposób myślenia zwracać się do swojego superego, do swojego wnętrza i poprzez to swoje superego, aby nastąpiło uzdrowienie. Wiecie, człowiek szuka różnych dróg. Wiecie, najtragiczniejsze jest to, że człowiek szuka uzdrowienia w sobie. W sobie, zamiast zwrócić się do Boga, który ma moc. poprzez różnego rodzaju medytacje czy praktyki, człowiek w sobie szuka siły, mocy do uzdrowienia. Bo tego różnego rodzaju praktyki, za tego różnego rodzaju praktykami stoi nic innego jak pogląd, że jesteś Bogiem. Możesz sobie pomóc. Jesteśmy małymi bogami. I to jest to, co zasmuca i obraża Boga. Czy nie ma Boga w Izraelu? W drugiej księdze Kronik mamy historię wspaniałego króla, króla Asy. 16 rozdział. Wiersz 12 czytamy tak. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. I spoczął Asa ze swoimi ojcami, umierając w 41 roku swego panowania. Asa był bardzo bogobojnym, pobożnym człowiekiem. Jak czytacie jego historię w Księdze Kronik, troszeczkę wcześniej, 14-15 rozdział, możecie zobaczyć, że był to człowiek, który od samego początku, kiedy objął tron, szukał Boga z całego swojego serca. I Bóg dawał mu cudowne wybawienia i zwycięstwa. Ale w pewnym momencie coś zaczęło się psuć pomiędzy nimi i Bogiem. Jego wiara i zaufanie do Boga zaczęła słabnąć. I tu czytamy, że pod koniec swojego panowania zachorował. I ja nie chcę powiedzieć, i my nie mówimy, że mamy coś przeciwko lekarzom. Tu jest co prawda powiedziane, Pan ma pretensje do niego i nie zwrócił się do Pana, tylko szukał u lekarzy uzdrowienia. Dlaczego? Bo Bóg chciał go uzdrowić. Moi drodzy, Bóg chciał go uzdrowić. Bóg tylko czekał, kiedy Asa zawoła do Boga o uzdrowienie. Ale jego oczy, tak jak wcześniej, ciągle były podniesione i patrzyły na Pana, który dawał mu wybawienie, który by go wspierał. Jego oczy tym razem nie były podniesione do góry. On patrzył na ludzi. Kto z ludzi mu pomoże? To Pana zasmuciło. My wiemy, że Bóg używa lekarzy. I dzięki Bogu za lekarzy. Ale są sytuacje, kiedy Pan mówi, kiedy Bóg dotyka twojego serca i wzbudza tam wiarę i ufność, abyś do Niego przyszedł i będziesz uzdrowiony. Wiecie, to jest tak, że wszystko dobrze jest i dobrze się mówi, jak do momentu, kiedy coś nas tam gdzieś strzyknie. Kiedy coś zaczyna się nie tak, to zaraz pojawiają się różne myśli. Czasami najbardziej czarne myśli. Nie? Diabeł od razu ci mówi, słuchaj, to już jest ten najgorszy rodzaj choroby. I zaraz pędzimy do lekarza. Nie chcę wam chyba tego powiedzieć. No. Mój syn wraca ze szkoły. Tatuś, skakałem i tu coś tak mnie zabolało. Nie jestem w stanie się ruszać i miałem problemy nawet siedzieć. Zaraz jedziemy do lekarza. Ja mówię, nie, pomódlmy się u niego. Pomodliłem się u niego. Ale rano pojechaliśmy, żeby go lekarz zbadał. Ja mówię, nie ma sensu, no, młody jest, skoczył, coś tam nadwyrężył, wszystko będzie dobrze. Rzeczywiście, tam coś nadwyrężył, jakiś mięsień i tak dalej. Biegniemy, a Bóg jest nazwany w Biblii naszym lekarzem. Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, na swoim ciele, poniósł nasze choroby i niemoce. I generalnie my wiemy, że przychodzimy, że mamy prawo przychodzić do Boga o uzdrowienie. Amen. Cieszymy się z tego, że Bóg nas uzdrawia, dotyka. Nie lekceważymy lekarzy. Ale Bóg miał coś do tego króla Asy. Dlaczego nie zawołałeś do mnie? Dlaczego nie wzywałeś mojego imienia? Moi drodzy, Bóg nie ma nic przeciwko lekarzom, choćby z tego względu, że lekarz napisał jedną z Ewangelii i Dzieje Apostolskie. Lekarz Łukasz, ewangelista, w 8 rozdziale, popatrzcie, co on tam pisze, jako lekarz. W 8 rozdziale swojej Ewangelii czytamy tą znaną historię od 43 do 48 wiersza. A gdy Jezus powrócił, a niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie. Łukasz coś wiedział na ten temat. Sam leczył. A nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. 12 lat. Cały majątek lekarze zabrali. Żadnej poprawy. Pamiętacie, co mówiliśmy przy jednej okazji, jak jeszcze XVIII-XIX wiek, jak to leczenie było przez upuszczanie krwi albo lewatywę. Co można było wyleczyć? Ewentualnie chininę dawali. Ona poszła do Jezusa i dotknęła się z wiarą. Jezusa dotknęła się z wiarą. Przyszła do Jezusa i została uzdrowiona. I moc wyszła z Jezusa. Kiedy przychodzimy do Boga z wiarą w imieniu Jezusa, możemy oczekiwać na cud. Bóg nas podniesie. Bóg ma moc nas uzdrowić. Więcej, Bożym pragnieniem, Bożą wolą jest nas uzdrawiać. Moi drodzy, w tych praktykach okultystycznych są różne metody oferowane ludziom, aby ludzie w tym szukali pomocy i ratunku dla siebie. Jedną z takich metod jest tak zwany magnetyzm albo mesmeryzm. Od lekarza austriackiego Mesmera, który żył w latach 1734-1815, który odkrył u siebie właściwości uzdrowieńcze. I mesmeryzm jest leczeniem za pomocą istniejących u niektórych ludzi mocy magnetycznych. Mesmer zakładał, że u podstaw zjawiska hipnozy leży okultystyczne, czyli tajemne wydzielanie mocy z żywych organizmów, tak zwany magnetyzm zwierzęcy, który można przenosić przez dotykanie dłonią, gładzenie i tym podobne ciała chorego i tym samym leczyć niektóre choroby. Możemy powiedzieć, że za tą mocą magnetyczną stoją te same moce, co u hipnotyzerów. Magnetyzm był znany już w starożytnym Egipcie. W średniowieczu magnetyzmem zajmował się okultysta Paracelsus. Twierdził, że każdy człowiek posiada podwójną miarę magnetyzmu i dlatego potrafi odbierać prądy, jakie płyną z roślin i z ziemi. W mesmeryzmie mówi się o tak zwanej ożywionej sile, która płynie przez danego uzdrowiciela. Mesmer uważał, że wszystkie religie są objawieniami Boga i stawiał na przykład buddyzm na równi z chrześcijaństwem. Moi drodzy, kiedy mówimy o różnego rodzaju uzdrowieniach, które są nam oferowane, czy przez bioenergoterapeutów, musimy sobie zadać pytanie, o jakiej energii i sile życiowej oni mówią? Co to jest? Kto za tą energią czy siłą życiową stoi? Czy ona w ogóle działa? Czy to nie jest tylko kwestia jakiejś sugestii? Kto kryje się, czy co kryje się za tego różnego rodzajami formami uzdrowień. I możemy zrobić taki jakby wykaz różnego rodzaju energii, o których się mówi, które różnie są nazywane w różnego rodzaju filozofiach, religiach, ale właściwie one sprowadzają się do jednego, do tego samego. Ta tajemnicza energia, na przykład w hinduizmie, nazwana jest praną, jako energia kosmiczna. Kiedy hinduizm proponuje nam jogę, abyśmy się mogli lepiej poczuć, zrelaksować i tak dalej, to powołuje się na działanie tej prany, tej energii, tej siły kosmicznej, z którą może człowiek uprawiający jogę czy też medytację może mieć kontakt. O jaką chodzi energię? Na przykład w taoizmie mówi się o tak zwanej energii chi. W taoizmie tao, czyli energia kosmiczna, uniwersalna energia kosmiczna albo droga kosmiczna, to jest tao, ona stoi wyżej nawet niż wszelkie bóstwo. W taoizmie w ogóle nie ma pojęcia Boga osobowego. Taoizm to jest, wyraża się w chińskiej medycynie jak akupunktura, akupresura. I chodzi o to, żeby poprzez te naciski, czy igieł, czy naciski podczas akupresury na receptory stopy, aby spowodować, aby to tao, ta energia kosmiczna mogła przyjść do naszego organizmu i wyrównać ten brak równowagi energii w naszym organizmie, bo te wszystkie poglądy wyrażają taką myśl, że choroba to jest zachwiana równowaga pomiędzy energią w twoim ciele a energią kosmiczną. I chodzi o to, żeby czy poprzez medytację, poprzez jogę, poprzez właśnie akupunkturę czy akupresurę, chodzi o to, żeby nastąpiło wyrównanie tej energii pomiędzy kosmosem a twoim ciałem i wtedy nastąpi uzdrowienie. My wiemy, że jest mowa tam o czakramach, o meridianach, właśnie w praktykach tych, w medycynie chińskiej jest mowa o meridianach, z kolei w hinduizmie o czakramach, a więc tych kanalikach, które niby są w organizmie człowieka, przez które ta kosmiczna energia może przepływać do tych chorych organizmów i przynosić uzdrowienie. Oczywiście, kiedy patrzymy na to od tej strony naukowej, nigdzie nie dostrzegamy tego rodzaju kanalików dla tych kosmicznych energii. W ogóle w tych poglądach jest głoszony monizm, czyli nie ma praktycznie różnicy między dobrem a złem, ciemnością a światłością. Wszystko zlewa się w jedną całość. Wszystko pochodzi z tego samego źródła, dobro i zło. I poprzez nakłuwanie my mamy możliwość manipulowania tymi energiami, wpływania, czy też jak bioenergoterapeuta nakłada ręce. Polinezyjscy szamani nazywali tą energię mana, Indianie orenda, Mesmer w hipnozie magnetyzm zwierzęcy. Moi drodzy, chcę zwrócić uwagę na samo zjawisko hipnozy. Hipnoza jest niczym innym jak doprowadzenie człowieka do nieświadomości, do wyłączenia jego świadomości, do oddziaływania na jego podświadomość. Osiąga się w tym momencie tak zwaną duchową pasywność człowieka. To samo jest w jodze, czy podczas medytacji, kiedy ktoś mantruje, kiedy ktoś się wycisza. Chodzi o to, żeby doprowadzić się do duchowej pasywności, do wyłączenia swojej świadomości. Ale nikt nam nie mówi w tym momencie, co się dzieje, kiedy twoja świadomość jest wyłączona. Nikt ci nie powie, że twoje systemy naturalne, które Bóg ci daje, obronne, są wyłączone. I te duchy, te siły na powietrzu, o których mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, czekają na taką okazję, aby móc wejść, wpływać na naszą istotę, na naszego ducha. Tego musimy być świadomi. W iridologii tą energią jest inante. W homeopatii mówiliśmy o tym energia życiowa, witalna. W bioenergoterapii bioenergia lub tak zwane bioprądy. W parapsychologii bioplazma. Różne nazwy, ale chodzi o to samo. Pamiętam, jak nawet chyba niektórzy wierzący ludzie zastanawiali się, czy to, co robi Kaszpirowski, czy rzeczywiście to nie jest wynikiem daru Bożego. To było na samym początku, jak tylko pierwsze informacje się pojawiły o nim. My wiemy później, że w telewizji były seanse, które on prowadził. Wiem nawet, bo z przykrością muszę to stwierdzić, że w mojej rodzinie sadzano dzieci przed telewizorem, aby on mógł tą poprzez hipnozę i poprzez przekazać tą uzdrowieńczą energię do ich ciał. Moi drodzy, musimy sobie zadać pytanie, czy też troszeczkę się zastanowić, co się dzieje z ludźmi, którzy korzystali z tego rodzaju uzdrowień, tak zwanych uzdrowień. Bo później, kiedy bada się te przypadki, stwierdza się, że ludzie pod wpływem pewnych emocji i sugestii poczuli się dobrze, a później wszystko wraca do tych samych torów albo jest jeszcze gorzej. Tu o Kaszpirowskim jest taka informacja z Super Ekspresu. To już jest, nie wiem z którego, jaka tu jest data. W każdym razie w oparciu badania lekarzy, którzy zajmowali się tymi ludźmi, którzy korzystali z tych seansów. W wyniku drobiazgowych i rozmaitych badań zespół profesora Lebiediewa ustalił, że z pomocą odpowiednio dobranych melodii i tekstów Kaszpirowski blokuje lewą półkulę mózgu, w której znajdują się ośrodki mowy, operatywnej pamięci, logicznego rozumowania. W efekcie tej blokady aktywizuje się prawa półkula mózgu, w której znajdują się regulatory procesów emocjonalnych. Ludzie podatni na sugestie wpadają w stan lekkiej euforii, a ponadto, twierdzi profesor Lebiediew, uczynia się hormon wytwarzający aserotoninę. Pod wpływem zaburzeń hormonalnych mogą znikać brodawki, wrzody, na łysych głowach nawet wyrastać włosy. Ale równie dobrze może ulegać deformacjom tkanka mięśnia sercowego, mózgu, wątroby, żołądka, każdego innego organu. Z badań wynika, że po seansach Kaszpirowskiego liczba zgonów wzrosła o 300-350%. Dzisiaj w szpitalach moskiewskich leży ponad 250 kobiet i mężczyzn z poważnymi zmianami w korze mózgowej, mającymi związek przyczynowo-skutkowy z seansami psychoterapeuty Kaszpirowskiego. Moi drodzy, ludzie muszą zadać sobie pytanie, jaka moc, czego się dotykają? Ludzie mówią tak, ale przecież Biblia nam mówi, że wiara jest w stanie i góry przenosić. I gdybyśmy popatrzyli też na tego różnego rodzaju uzdrowienia, temu towarzyszy wiara ludzi, którzy przyjeżdżają tam. Oni wierzą, że ten uzdrowiciel może, że on ma rzeczywiście jakieś moce, które są w stanie nam pomóc. Myślę, że taką bardzo dobrą lekcją dla nas, odpowiedzią na to jest uzdrowienie, które miało miejsce przy bramie pięknej świątyni, opisane w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam czytamy następującą historię. Pamiętacie ten człowiek, który był chromy od urodzenia, który nie mógł chodzić. I Piotr i Jan, właściwie Piotr popatrzył na niego, mówi, srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. I nie tylko, że on chodził, on skakał, on biegał. I wszyscy byli pod wrażeniem. Popatrzyli na Piotra i Jana, mówią, super ludzie. Popatrzmy do wiersza 12. Ujrzawszy to Piotr odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność, i tak dalej. 16 wiersz. Przez wiarę w imię Jego, Jezusa, wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. My nie wierzymy w wiarę. My nie wierzymy w wiarę. My wierzymy w Jezusa Chrystusa, który ma moc uzdrawiać. A więc kiedy przychodzisz do Boga, który uzdrawia. I nie mówisz, moja wiara sprawiła moje uzdrowienie. Jezus mówił, idź, wiara twoja cię uzdrowiła. I może nas to troszeczkę mylić, ale w jakim kontekście Jezus mówił te słowa? Oni przychodzili do Jezusa, który jest źródłem wszelkiego uzdrowienia. Przychodzili do Boga, który jest źródłem wszelkiego uzdrowienia. I ta wiara, wiara w Boga i Bogu sprawiała, że odbierali od Boga uzdrowienie. Jesteśmy dalecy od wiary w wiarę. Wierzymy, że tym, który uzdrawia, jest Jezus Chrystus. Jest Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie. A więc nie musisz się pilnie przypatrywać ludziom. To, czego potrzebujemy, to podnieść naszą głowę i wzrok na Pana Jezusa i wzywać Jego imienia i uwierzyć i zaufać, a Bóg uczyni cud w naszym ciele. Moi drodzy, zdajemy sobie też sprawę, że jest wiele jakby takich dobrych, życiowych sił w naszym organizmie, które Bóg nam dał. Optymizm powoduje, że lepiej jesteśmy w stanie przejść przez jakieś trudniejsze sytuacje czy nawet choroby. Doktor Samuel Pfeiffer podaje takie trzy kryteria oceny jakiejś metody medycyny alternatywnej. Pierwszą rzeczą jest pytanie, jakie jest podłoże filozoficzne danej metody. A więc muszę sprawdzić, jakie jest podłoże filozoficzne danej metody, danego leczenia, lekarstwa. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli nie zadam sobie uczciwie tego pytania i uczciwie na nie nie odpowiem, mogę wejść w okultyzm. Mogę próbować czerpać ze źródeł, które nie są Bożymi źródłami. Po drugie, czy sposób działania i efekt leczniczy daje się sprawdzić naukowo? My wiemy, że rzeczy czy dany środek medyczny, lekarstwo musi być jakby naukowo przebadany, musi być cykliczność. Nie na zasadzie raz zadziała, raz nie zadziała. I trzecie, w jakich ramach praktykowana jest ta dana metoda? A więc na te trzy pytania powinniśmy dać sobie odpowiedź. W liście do Kolosan, w drugim rozdziale, od 8 do 10 wiersza, Paweł mówi tak, baczcie, mówi do chrześcijan, baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Mamy być ostrożni co do tego. Chciałbym określić te podłoża filozoficzne, o jakich mówi dr Samuel Pfeiffer. Jakie jest podłoże filozoficzne danej metody? Mówi o takich trzech. Po pierwsze, filozofia przyrody zajmuje się relacją człowiek i przyroda i postuluje wzajemny wpływ. Po drugie, wschodnia filozofia tworzy przeważnie relacje, jest to podłoże relacji człowiek-Bóg. Człowiek postrzegany jest jako część Boga. Jest tu pogląd harmonii z kosmosem. Podstawowe wyznanie wiary brzmi, wszystko jest jedno, ten monizm. Nie ma Boga, który stoi ponad swoim stworzeniem. Człowiek i Bóg zlewają się, stają się jedno we wschodnich filozofiach. Po trzecie, myślenie magiczne, oparte na nauce o makrokosmosie i mikrokosmosie. Akupunktura, akupresura iridologia, astrologia, homeopatia, masaż receptorów stóp, właśnie taką filozofię nam prezentują. To magiczne myślenie, że ten makrokosmos odbity jest w mikrokosmosie ludzkiego organizmu. Widzimy w tym zasadę sympatii, jaka funkcjonuje w magii, homeopatii, astrologii. Podobne leczy się podobnym, chociaż nie ma żadnego przyczynowego związku. Na przykład wyciąg ze srebrnego ostu działa przy kłuciu w boku. A więc przy takim myśleniu próbuje się przeinterpretować pojęcia chrześcijańskie, nadając im nowe znaczenia, które mają potwierdzić tego rodzaju poglądy i zmylić ludzi, nadając im właśnie chrześcijańskie brzmienie. Podsumowując to podłoże filozoficzne, dr Samuel Pfeiffer podaje takie cztery podstawowe zasady dla większości medycyny holistycznej, czyli całościowej, a więc gdzie ujmuje się całego człowieka, jego emocje, jego duszę, jego ciało. Makrokosmos i mikrokosmos wzajemnie sobie odpowiadają, mają na siebie wpływ. Ciało ma swój odpowiednik, na przykład w tęczówce oka, liniach ręki, a więc albo los człowieka na stopach, masaż receptorów stóp, małżowinach usznych, akupunktura ucha, lub też los człowieka w gwiazdach. A więc widzimy wyraźnie ten wpływ makrokosmosu na mikrokosmos i w różnych częściach ciała człowieka jest nam to wmawiane, że właśnie jest taki odpowiednik. Po drugie, przez nas wszystkich przepływa uniwersalna energia, różnie nazywana. Ma boskie właściwości, zapewnia łączność z bezosobową boskością. Po trzecie, choroba oznacza utratę hipotetycznej równowagi energii, zakłócona harmonia z kosmosem, przyrodą, tym wyobrażeniem o Bogu. I po czwarte, uzdrowienie następuje przez odtworzenie zrównoważonych relacji energii. Te szkodliwe energie należy zekranizować w radiestezji. Albo dostarczyć zdrowej energii przez igły akupunkturowe, nałożenie rąk energoterapeuty, potencje homeopatyczne. Więc widzimy, że wszystkiego te rzeczy, z którymi się stykamy, które są nam proponowane, opierają się na tej myśli filozoficznej wschodu, aby zanieczyścić, aby zwieść, aby odwrócić uwagę od tego, który jest prawdziwym lekarzem, prawdziwym Bogiem, jedynym Bogiem, który nas stworzył, który nas zbawił w Jezusie Chrystusie. Ja chcę zakończyć to rozważanie modlitwą. Po pierwsze, jeżeli w jakiś nieświadomy sposób próbowałeś szukać uzdrowienia u bioenergoterapeuty, energoterapeuty, czy wmówiono ci i powiedziano, że ta akupunktura to, wiesz, my mamy medycynę, wiemy, że przez to nakłuwanie rzeczywiście jesteśmy w stanie cię uzdrowić, ale my nie przyjmujemy filozofii wschodu, to nie ma nic wspólnego. Znawcy tematu mówią jednoznacznie, nie da się oddzielić tych rzeczy. To jest wkomponowane. Filozofia wschodu jest wkomponowana. Te poglądy są wkomponowane w tego rodzaju praktyki. Nie można tego oddzielić. A więc zachęcam każdego człowieka, aby w tym momencie uznał to za grzech, wyznał to przed Bogiem, może przed duszpasterzem, prosił Pana Jezusa Chrystusa, aby oczyścił go swoją świętą krwią i powiedział, że już nigdy więcej nie będzie w tych źródłach, w tych filozofiach, w tych poglądach religijnych wschodu szukał dla siebie pomocy i ratunku. Nigdy więcej. Ale będziemy szukać uzdrowienia dla swoich ciał, pomocy u Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu. Kiedy w Cieszynie mówiłem na ten temat, na koniec wbrew wszystkiemu po raz pierwszy zrobiłem wezwanie o modlitwę o uzdrowienie chorych. Bo my mamy w Kościele. Jest pośród nas. ten, który jest głową Kościoła, Jezus Chrystus. I On ma moc uzdrawiać. On ma moc teraz uzdrowić. Mówiliśmy o tych praktykach, o tych rzeczach, aby nas ostrzec. Ale z drugiej strony, jako Kościół, chcemy jasno zamanifestować i powiedzieć, że nasz Bóg żyje i uzdrawia. Że nie musimy zwracać się do różnego rodzaju praktyk, które nie są Bożymi praktykami. Ale źródłem Twojego i mojego uzdrowienia jest Pan Jezus Chrystus. Nie naszą mocą, nie naszą pobożnością, ale stanie się to w imieniu Jezusa z Nazaretu, który wziął na siebie i przybił do krzyża wszystkie nasze choroby i niemoce. Uwolnił nas od wszelkich wpływów mocy ciemności. On jest taki pośród nas dzisiaj. Kiedy modliliśmy się w Cieszynie i osoby wyszły, nie wiem, czy ja wam mówiłem o tym, bo ja już nie wiem, co, gdzie mówiłem. A nie chciałbym, że tak powiem, powiedzieć, a on się ciągle powtarza. I wyszła chora dziewczyna, młoda dziewczyna, od dzieciństwa na lekach. Ledwo poruszała się do przodu. I modliliśmy się o nią. Razem z pastorami z Cieszyna położyliśmy ręce w imieniu Pana Jezusa. I wiecie, natychmiast ona została uzdrowiona. Moc Boża zstąpiła. Jej twarz zaczęła jaśnieć. Ja mówię, słuchaj, co się z tobą dzieje? A ona mówi, ja się zupełnie inaczej czuję. Siła do niej wstąpiła. Kiedy poszła, mogła wrócić spokojnie, poszła do lekarza, bo ja później dzwoniłem i pytałem po jakimś czasie, jak to wygląda, bo chcemy mieć wyraźne dowody działania mocy Bożej Pana Jezusa pośród nas. Nie jakieś emocjonalne przeżycia. Realność Boga. My nie bazujemy na emocjach. Bóg jest żywy i ma moc. Halleluja. I lekarz mówi, jesteś zdrowa. Nie wiem, co się stało, ale jesteś zdrowa. Nie musisz brać lekarstw. Ona nie mogła normalnie funkcjonować. Modliliśmy się o jej chorą mamę, która miała, nie wiem, chorą wątrobę czy nerki, już nie pamiętam. Poszła do lekarza. Lekarka ją bada, prowadziła już ją przez jakiś czas, bada, mówi, nie wiem, co się stało, gdzie pani była? To jest, pani jest zdrowa. No nie wiem, co tu pani powiedzieć? No ta mama tej mówi, no to pani doktor, czy ja w końcu mam brać te lekarstwa, czy nie mam brać? Nie widzę potrzeby. Jest pani zupełnie zdrowa. Halleluja. Czy nie ma Boga w Izraelu? Czy nie ma Boga w Kościele? Czy nie ma Boga, Pana Jezusa pośród nas? Powstańmy, aby się modlić. Przychodźmy do Niego z wiarą. On jest tym, który leczy. On jest tym, który uzdrawia. On jest tym, który zdemaskował te wszelkie filozofie, religie, które są niczym innym, jak buntem, jak grzechem wobec świętego Boga, które mają sprawić, żeby człowiek stał się uodporniony na Ewangelię, na Boże poselstwo i nie zwracał się do Boga o pomoc, o ratunek, ale szukał go gdzie indziej. Chcemy się przez chwilę modlić, moi drodzy. Jeżeli w czymkolwiek z tych rzeczy, o których mówiłem, wcześniej, teraz, jeżeli gdzieś tam zabrudziłeś się, teraz, w tej chwili, wyznaj to jako grzech, wyrzeknij się tego, poproś, aby krew Jezusa oczyściła ciebie i obiecaj Bogu, że nigdy więcej nie będziesz do tego wracać. A jeżeli mówisz, ja już to robiłem, ale ciągle nie mam pokoju, to przyjdź do duszpasterza. Przyjdź do duszpasterza i wyznaj to przed nim i pomódźcie się razem. Wtedy odbierzesz moc i zwycięstwo nad tą rzeczą, nad tą przeszłością. A teraz na koniec, dlatego że wiem, że Pan jest dobry. Jest dobry. Chce nas błogosławić. Chce objawiać swoją moc pośród nas. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić o tych, którzy potrzebują uzdrowienia. Dlatego że On jest tutaj. Znamy Go. Wiemy. Doświadczaliśmy nieraz Jego mocy i łaski. I możemy przyjść z wiarą i z ufnością do Tego, który jest naszym lekarzem. Kiedy będziemy się modlić i uwielbiać Pana, możesz tutaj przyjść na środek. Podejdziemy, będziemy się o Ciebie modlić. Nie naszą mocą. Przez moc Jezusa. Aleluja, Jezus. Panie, wielbimy Ciebie. Uwielbiajmy społecznie Pana. Oddawajmy Mu chwałę. Błogosławmy Jego imię. I zapraszam, jeżeli są osoby, które pragną, aby się o nie modlić, o ich uzdrowienie. Przyjdź z ufnością, przyjdź z wiarą do tego, który jest jedynym lekarzem. I będziemy się o Ciebie modlić. Będziemy Cię błogosławić. I będziemy w imieniu Jezusa kłaść ręce. I oczekiwać, że sam Jezus, sam Pan Jezus, zmartwychwstały, będzie dotykał się Ciebie. Halleluja. Halleluja. Wielbimy Cię, Boże nasz. Błogosławimy Twoje imię. Wywyższamy Cię, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś żywym Bogiem, że jesteś naszym lekarzem. Wielbimy Cię za to, że nie musimy zwracać się ani do wróżbitów, czarowników, ani do bioenergoterapeutów, ale Ty jesteś naszym Bogiem i naszym lekarzem. I teraz to wyznajemy w tym zgromadzeniu. I teraz przychodzimy do Ciebie jako tego, który jest naszym lekarzem. Bo Panie, u kogóż będziemy szukać pomocy, jak nie u Ciebie? Ty za nas oddałeś życie. I w Twoich ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Wszechmogący Panie, działaj tego wieczoru pośród nas. Dotykaj teraz nas. Odpowiadaj na modlitwy, na wołanie swoich dzieci. I bądź uwielbiony i błogosławiony pośród nas tego wieczoru. Panie, chwała Tobie. Halleluja. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie. Halleluja, Jezus.